Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Witam panią profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Pani profesor jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba. Oni to odpowiadają za naszą stronę taką techniczną, a też pewnie i będzie podkład muzyczny pod naszą rozmowę. Pani profesor, choroby zakaźne, tak troszeczkę żeśmy zapomnieliśmy o nich. COVID nas na szczęście w tej formie takiej pandemicznej nas opuścił. Czy to znaczy, że specjaliści chorób zakaźnych mają czas wolny, odpoczywają i czekają na kolejne pandemie?
Niestety nie. W oddziale hospitalizujemy wielu pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Większość to są pacjenci z kleszczowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Jeszcze cały czas ta fala trwa, bo wiemy, że zmiany klimatu też wpływają na zmiany w zapadalności na tą chorobę. Kiedyś to było od kwietnia do września, teraz mamy już październik i cały czas mamy tych pacjentów, więc głównie się zajmujemy nimi. Natomiast druga grupa pacjentów, to ze względu na to, że rozpoczął się sezon jesienny, to są wszelkie infekcje dróg oddechowych, czyli grypa, zakażenie wirusem RSV, czy też COVID.
Pani profesor, no, choroby zakaźne to przede wszystkim szczepienia i to jest temat naszej dzisiejszej, taki zasadniczy temat naszej dzisiejszej audycji. Oczywiście temat, hasło szczepienie, szczepionka wzbudza dużo różnych emocji. Nie zawsze to są emocje pozytywne. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy tak przypomnieli, dlaczego szczepienia, skąd one się wzięły, dlaczego w chorobach zakaźnych to szczepienia są tak jakby podstawowym i kluczowym elementem w zapobieganiu, w leczeniu chorób zakaźnych.
Myślę, że warto wyjść od definicji, od przypomnienia, czym jest szczepionka. A więc szczepionka to jest taki preparat, który w założeniu imituje naturalne zakażenie człowieka. Jak to się odbywa? Jak to można obrazowo przedstawić? Podajemy pacjentowi szczepionkę i to podanie szczepionki aktywizuje nasz układ immunologiczny do produkcji przeciwciał i do produkcji komórek pamięci, które w momencie styczności z prawdziwym patogenem, wirusem czy bakterią, już mają przygotowane te wojska i te wojska są gotowe do obrony naszego organizmu. I co jest ważne, że szczepienie nie chroni przed zachorowaniem, ale szczepienie łagodzi przebieg choroby i co najważniejsze, zapobiega zgonom. I to widzieliśmy chociaż na przykładzie pandemii. W momencie, kiedy pojawiły się szczepienia, to te zachorowania miały łagodniejszy przebieg u osób, które były szczepione i praktycznie nie występowały tam zgony. To były wyjątki pojedyncze wynikające z różnych innych chorób współistniejących, ale nie z przebiegu choroby.
Czy długie doświadczenia mam ze szczepieniami? Ile, czy to powiedzmy, no, dużo jakby pisało się, duże media donosiły przy okazji powstawania produkcji szczepionek przeciwko COVID-19. Wtedy wszyscy żyliśmy medialnie, jakby ten ma lepszą szczepionkę, ten ma szybszą szczepionkę. Jakby to było jakby, no, jakby duże takie, no, wydarzenie medialne. Natomiast to chyba nie jest początek szczepień w terapii ludzi.
Tak, jak najbardziej. Mówiąc o początku szczepień, to należy pamiętać o ojcu wakcynologii, czyli o Jennerze, który już w 1796 roku zaszczepił chłopca przeciwko ospie prawdziwej. Trzeba pamiętać, że wtedy to była choroba, która była w dużym odsetku śmiertelna i która też pozostawiała poważne powikłania. A Jenner wymyślił, że jeżeli zaszczepi, podając wirusa krowianki, czyli takiego osłabionego wirusa, który u ludzi praktycznie nie wywoływał żadnej poważnej choroby, to dzięki pokrewieństwu tych wirusów wywoła odporność w organizmie człowieka i zabezpieczy tego człowieka przed zachorowaniem właśnie na tą ospę prawdziwą. I co się stało? Oczywiście też były protesty, ludzie nie wierzyli w skuteczność tych szczepień, ale dzięki przekonaniu dużej ilości krajów i dzięki obowiązkowym szczepieniom tej choroby nie ma. Należy pamiętać, że w 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że świat jest wolny od ospy prawdziwej. A to się udało osiągnąć dzięki szczepieniom. Całkowitą eradykację patogenu na świecie. Podobne plany były w przypadku szczepionki na polio. I tutaj Światowa Organizacja Zdrowia miała plan, żeby do 2020 roku świat był wolny od polio. Niestety pandemia troszkę pokrzyżowała te plany i wirus cały czas występuje w niektórych krajach, chociażby w Pakistanie czy w Afganistanie. W związku z nasileniem aktywności ruchów antyszczepionkowych ta choroba jeszcze nie jest wyeradykowana. Natomiast w Polsce polio nie mamy od 40 lat. A ciągle jeszcze niektórzy pamiętają tych pacjentów, którzy mają niedowłady po polio przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień. Więc historia medycyny pokazała, że szczepienia są bardzo skuteczną bronią, że gdyby nie było szczepień, to na pewno w chwili obecnej nie żyłoby na ziemi tyle ludzi, ile żyje teraz i nie dałoby się tylu osób uratować.
To są, rzeczywiście pani profesor wspomniała o takich dramatycznych chorobach, których zapominamy, które nas nie dotyczą, bo nikt już ospy prawdziwej nie pamięta. Jedynie co to ospę wieczną, które każdy z nas w okresie dzieciństwa dojrzewa.
Jest szczepienie obecnie, jest szczepienie na ospę wieczną.
Ale to tam jakby te tak jakby można było te pryszcze, ja jeszcze jestem z okresu, gdzie nie było tych
szczepień.
Także ospa prawdziwa to był rzeczywiście dramat, który dziesiątkował i populację. Tak samo w tej chwili też zdarzają się jeszcze pacjenci z tak zwanymi zespołami postpolio, z uszkodzeniami neurologicznymi, którzy trafiają do gabinetów neurologa z zaburzeniami jeszcze uszkodzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Przed opoką szczepień. Mhm. Natomiast nie ma takich pacjentów wśród osób młodych, którzy byli już jakby poddani zgodnie z kalendarzem szczepieniom i takich nie ma objawów, nie mamy pacjentów chorujących na polio, na chorobę Heinego-Madina. Tutaj mi się nasunęło coś takiego jak kalendarz szczepień. To sam to powiedziałem, a teraz jakby zadam to pytanie pani profesor, ten kalendarz szczepień, co to takiego jest?
Kalendarz szczepień to jest bardzo ważny dokument, który jest taką wskazówką i takim przewodnikiem w naszym życiu, jak powinniśmy się szczepić, kiedy powinniśmy się szczepić. To ma szczególne znaczenie w pediatrii, gdzie tych szczepień jest bardzo dużo, szczepień obowiązkowych, szczepień zalecanych. I w kalendarzu szczepień wszystko jest rozpisane szczegółowo, co podajemy od razu po urodzeniu, co podajemy w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. I to z reguły jest pilnowane przez rodziców, przez lekarzy rodzinnych. Natomiast w kalendarzu szczepień są szczepienia obligatoryjne i szczepienia też zalecane. I o tych szczepieniach zalecanych też warto mówić, dlatego że dzięki rozwojowi medycyny, dzięki rozwojowi różnych technologii mamy coraz więcej możliwości szczepień. Na przykład taką ciekawą nowością jest szczepienie przeciwko RSV, czyli temu wirusowi, który atakuje drogi oddechowe, które jest bardzo ważne u pacjentów z mukowiscydozą, czy u pacjentów z astmą, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, czyli pacjentów obciążonych, gdzie zakażenie nawet takim zwykłym wirusem może bardzo zaostrzyć przebieg choroby podstawowej, a może nawet doprowadzić do poważnych powikłań. Więc można powiedzieć, że ten kalendarz szczepień to jest taki nasz przewodnik po naszej profilaktyce szczepiennej i ułatwia nam po prostu życie. I co jest ważne, że ten kalendarz szczepień też jest dostosowywany do aktualnych sytuacji epidemiologicznych, że to nie jest tak, że to jest ten jeden kalendarz na całe życie, tylko też warto śledzić, jakie są zmiany w tym kalendarzu. Chociażby zmiany w rozkładzie szczepień przeciwko odrze, śwince, różyczce. Kiedyś szczepiliśmy dzieci w wieku 10 i 13 lat, teraz już przed pójściem do szkoły się szczepi tą pierwszą dawką ze względu na zmianę sytuacji epidemiologicznej. Też pojawiają się nowe preparaty, które są uwzględniane w tym kalendarzu, więc to jest bardzo ciekawy, bardzo dobry dokument, który pozwala wiedzieć, kiedy mamy się zaszczepić, czym mamy się zaszczepić i czym możemy też, bo część szczepień jest nieobligatoryjnych.
to wszystko, te informacje u lekarza rodzinnego, który na bieżąco jakby tak. nasze pociechy od urodzenia monitoruje. Tam też jakby pojawiło się szczepienie przeciwko WZW typu B. Problem, który też po trochu zaczyna jakby nas opuszczać, te wirusowe zapalenie wątroby typu B, aczkolwiek inne litery z ciągle nas jeszcze pamiętają o nas.
Tak.
Także, natomiast pani profesor, no, jesteśmy w sezonie jesiennym i no, tak jak pani profesor wspomniała, zdarzają się pacjenci z różnego rodzaju infekcjami, a to grypa, a to RSV, a to COVID. Czy my możemy w jakiś sposób przeciwko temu się zabezpieczyć? Czy możemy spróbować w jakiś sposób złagodzić przebieg tych schorzeń? Czy to od tego wszystkiego się szczepić? Czy może jest jakieś uniwersalne szczepienie, które pozwoli nam na przejście takie, no, tego okresu, sezonu infekcyjnego w sposób bezpieczny?
Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą o szczepieniu przeciwko grypie, o szczepieniu przeciwko COVID i właśnie chociażby o wspomnianej przeze mnie szczepionce przeciwko RSV. Co jest ważne, że szczepienie przeciwko grypie powinno być powtarzane co roku i obecnie to szczepienie jest bezpłatne w pewnych grupach wiekowych, a mianowicie u pacjentów powyżej 65 roku życia, u kobiet w ciąży i u dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia. Natomiast 50% płatności dotyczy osób między 18 a 64 roku życia, więc tak naprawdę potrzebna jest tylko nasza chęć, żeby się zaszczepić. Szczepienie może się odbywać u lekarza rodzinnego lub w innych placówkach, które te szczepienia oferują, ale również w aptekach. Co ciekawe, od 1 listopada mają być dostępne szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom i od 1 grudnia przeciwko COVID w aptekach. Więc ta dostępność, przynajmniej teoretyczna, szczepień jest bardzo duża. Wystarczy nasza chęć i świadomość tego. I tutaj znowu pojawia się pytanie, po co się szczepimy? Szczepimy się po to, żeby nie mieć tego ciężkiego przebiegu. Pamiętajmy, że to są infekcje wirusowe, które, jeżeli dojdzie do zapalenia płuc, to zapalenie płuc wirusowe jest bardzo ciężkim zapaleniem. Szczepienie pozwala złagodzić przebieg tej infekcji i też minimalizuje ryzyko zgonu. A o to nam chodzi, tak? Żeby po prostu te proste choroby, przeciwko którym istnieją szczepionki, nie zabijały i nie powodowały też powikłań. Pacjenci czasami pytają, jak już rozwiną chorobę, czy się mogą zaszczepić. Nie. Szczepić się musimy wcześniej. Bo jak już zachorujemy, to jest za późno na podanie szczepienia.
Nawet chyba źle byłoby się w tym momencie zaszczepić. Pani profesor, sceptycy szczepień przeciwko grypie zwłaszcza podnoszą taki temat, że szczepionka, która jest przygotowywana do szczepienia w danym roku, my się nie szczepimy przeciwko wirusowi, który w danym roku wystąpi, natomiast mamy jakby, no, jakby szczepimy się przeciwko wirusom, które były w latach poprzednich. Czy w takiej sytuacji ma takie szczepienie w ogóle ma sens?
Z wirusem grypy jest sytuacja o tyle złożona, że ten wirus ma tak zwany, taką zmienność antygenową, antygenowy drift i shift. I po to ta szczepionka musi być dostosowywana do danego wariantu wirusa co roku, żeby zabezpieczyć w jak największym odsetku potencjalny wirus, który będzie występował w danym sezonie. I ten problem jest znany od lat. Firmy, które produkują szczepionki, doskonale wiedzą, jak dostosować tą szczepionkę na dany sezon, więc o to ja bym się w ogóle nie troszczyła. Poza tym proszę pamiętać, że część białek jest stałych, więc nawet jeżeli jest to odpowiedź wygenerowana w części, to też ona wpłynie na złagodzenie przebiegu infekcji i przyczyni się do zapobieżenia zgonowi.
No właśnie, bo tutaj myśmy się pasjonowali w trakcie pandemii różnego rodzaju odmianami, jak się ten COVID
Omikron.
Nam ewoluował nam COVID i w pewnym momencie zaczęło brakować już liter do nazwania poszczególnych, alfabet grecki zaczął się nam kończyć, bo mieliśmy tyle odmian, a jednocześnie ta odmiana, te odmiany późniejsze w pewnym momencie, one już niewiele przypominały tą wersję, nie wiem,
czy
może oryginalną, taką wyjściową, czy w takiej sytuacji nie pozwolić organizmowi samemu się zapoznać z tymi wirusami, czy to nie byłby lepszy, takie naturalne nabycie odporności?
Swego czasu dość słynne były ospa party. Niektórzy rodzice specjalnie eksponowali swoje pociechy na zakażenie wirusem, czyli jak dziecko w otoczeniu gdzieś było chore, to wtedy organizowano imprezę.
Wszyscy się zbierali.
Wszyscy się zbierali w zamkniętym pomieszczeniu po to, żeby zakazić się naturalnie. Niestety nigdy nie możemy wiedzieć, u kogo dana infekcja przebiegnie łagodnie, a u kogo będą to dramatyczne przebiegi. I jest to bardzo nierozsądne podejście, zwłaszcza w świecie, w którym mamy takie dobrodziejstwo, jakim jest szczepienie. Więc eksponowanie się na chorobę, jeżeli mamy chorobę, przeciwko której jest szczepionka, naprawdę nie ma sensu. Szkoda zdrowia.
Pani profesor, przeciwko grypie, kiedy? Tak, żeby to szczepienie było najbardziej takie efektywne, kiedy powinniśmy się zaszczepić?
Teraz jest bardzo dobry czas na szczepienie przeciwko grypie, więc gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Natomiast generalnie, nawet jeżeli ktoś się spóźni jeszcze kilka tygodni, no to też ma to sens, dlatego że najwięcej przypadków będzie pewnie od stycznia do marca, przed tym boomem zimowo-wiosennym, więc szczepmy się nawet dziś.
Czy takie szczepienie wymaga od nas jakiegoś szczególnego przygotowania? Poniekąd tak jakby to takie pytanie, na które już ta odpowiedź pada, bo jeśli możemy się zaszczepić nawet w aptece, to znaczy, że to przygotowanie nasze nie musi być w jakiś sposób szczególne.
To jest bardzo dobre pytanie i też było wiele dyskusji toczonych na ten temat, kto może kwalifikować do szczepienia. I generalnie zasady szczepień są proste, jeżeli chodzi o szczepionki takie jak grypa. Nie może to być żadna choroba infekcyjna, pacjent nie może gorączkować, tak? Czyli generalnie musimy się czuć zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych i wtedy możemy zaszczepić. Natomiast myślę, że szczepienie przeciwko pneumokokom, to tutaj jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja i powinno być przeprowadzone w gabinecie, gdzie jest opieka lekarska, chociażby ze względu na bardziej skomplikowaną konstrukcję tej szczepionki, na dużą ilość antygenów, które jest w tych szczepionkach, więc tutaj generalnie do szczepienia kwalifikuje lekarz, ale to zostało rozszerzone po to, żeby zwiększyć dostępność ludzi do szczepień. Tak? Jeżeli byśmy chcieli szczepić na masową skalę, tak jak to było w przypadku COVID-u, to wtedy po prostu system byłby niewydolny, jakby kwalifikacje przeprowadzał tylko lekarz, tak? Więc tutaj to zostało rozszerzone właśnie, chociażby o te punkty apteczne, czy o zawody pielęgniarski, ratownika. No, ale generalnie powinniśmy być zdrowi przed szczepieniem.
Czy po szczepieniu możemy się spodziewać jakichś powikłań? Powinniśmy się na coś przygotować, szczególnie zwrócić uwagę, bo pokutuje takie troszeczkę sformułowanie, że dopiero jak się zaszczepiłem, dopiero zachorowałem, bo tak przez wiele lat byłem zdrowy, ale jak się zaszczepiłem, to ta szczepionka to mnie tam sprowokowała do chorowania.
Też znany termin NOPU, tak? Czyli niepożądanego odczynu poszczepiennego, czyli różnych objawów, które występują po szczepieniu. I są łagodne NOPy, i są poważne NOPy. I co jest bardzo ważne, że powinniśmy raportować te odczyny. Czyli jeżeli pacjent odczuwa jakieś dolegliwości, to powinien to zgłosić lekarzowi, który kwalifikował do szczepienia, albo w tym punkcie, w którym był szczepiony, dlatego że jest to ewidencjonowane w raportach. I też to jest ważne, żeby poznać te działania niepożądane po poszczególnych szczepionkach. Oczywiście każde szczepienie, zanim zostanie wprowadzone na rynek, jest bardzo szczegółowo badane. I te działania niepożądane są wyliczane na ilość przyjętych dawek. I to nie jest tak, że jakiś lek zostanie włączony na rynek bez takich badań, tak? Więc pod tym kątem możemy się czuć bezpieczni. Natomiast no, mogą się pojawić różne działania niepożądane. Na szczęście najczęściej to są łagodne. Ból w miejscu podania szczepionki, przemijająca gorączka, bóle mięśni, uczucie rozbicia, osłabienia. Czyli takie objawy delikatne, na pewno lżejsze niż choroba, przeciwko której się uszczepimy. Więc to są na szczęście najczęstsze objawy, jeżeli już w ogóle występują, ale to nie jest też tak, że każdy pacjent ma jakieś dolegliwości.
Wspomniała pani profesor o całej akcji szczepiennej, bo to rzeczywiście był taki proces burzliwy, medialny na początku. Akcja z celebrytami, którzy się tam chcieli poza kolejką się zaszczepić. Także było dużo, dużo emocji ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Jak w tej chwili te szczepienia wyglądają? Czy to jest w ogóle jakby jeszcze sprawa aktualna? Czy to już żeśmy po zakończeniu pandemii zapomnieliśmy w ogóle o szczepionkach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2?
Obecnie w Polsce cały czas dostępna jest ta szczepionka, która była na wiosnę, czyli ta dwuwalentna, i można się ją zaszczepić w Białymstoku w dwóch punktach, bo sama szukałam miejsca, gdzie można się tą szczepionką zaszczepić, więc nie jest to już tak ogólnodostępne szczepienie. Natomiast, co jest ważne, że wszelkie instancje europejskie zaaprobowały już szczepionkę przeciwko nowemu wariantowi XBB1.5 i ta szczepionka jest dostępna już na rynkach europejskich. Zaszczepiło się nią ponad 170 tysięcy osób. Natomiast w Polsce jeszcze ten preparat nie jest dostępny. Według obietnic ma być w listopadzie, więc już w sumie niedługo. I zobaczymy. Ciągle mamy przypadki pacjentów, którzy chorują na COVID, którzy wymagają hospitalizacji. Oczywiście jest ich o wiele, 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 wiele mniej, na szczęście. Ale u osób, które mają choroby przewlekłe, choroby układu oddechowego, układu krążenia, choroby nowotworowe, no to ten przebieg może być naprawdę niepokojący i też warto pamiętać o tym szczepieniu.
Pani profesor, pamiętamy, że na COVID-19 chorowały szczególnie ciężki przebieg osoby z różnego rodzaju obciążeniami zdrowotnymi. A jak jest w przypadku szczepień? No, generalnie dążenie jest takie, że wszyscy powinni się zaszczepić. Jeśli szczepienie jest takie populacyjne, wtedy jest ryzyko rozprzestrzeniania się danej choroby infekcyjnej zdecydowanie spada i to jakby występowanie jest bardzo ograniczone. Natomiast mamy różną, taką skłonność jako społeczeństwo do tego, żeby poddawać się różnego rodzaju działaniom medycznym, więc szczepienia jako profilaktyka to trafiają jeszcze do tej grupy działań jeszcze mniej ulubionych przez mieszkańców nie tylko naszego regionu, ale i całej Polski, ale czy jest grupa osób, pacjentów, chorych, która powinna szczególną atencją do proponowanych szczepień podejść? Czy są schorzenia, które my wręcz zalecamy, nakazujemy przeprowadzenie szczepienia, czy jakieś grupy wiekowe?
Grupy wiekowe, to ta granica się ciągle zmienia. Natomiast na pewno osoby po 65 roku życia powinny zdecydowanie bardziej starannie przykładać się do tych szczepień profilaktycznych. Mówię tutaj w zakresie chociażby pneumokoków. Wystarczy jedna szczepionka na całe życie. Z grypą to jest taki problem, że to szczepienie trzeba powtarzać co roku, ale to jest nieobciążające szczepienie, więc tutaj jakby o tej grypie też musimy pamiętać. Pamiętajmy o wszystkich osobach, które są chore na choroby przewlekłe, choroby z układu krążenia, właśnie już wspomniane przeze mnie, cukrzyca, choroby właśnie te XXI wieku, czyli te epidemie XXI wieku, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, nowotwory. Więc te wszystkie osoby, które mają choroby współistniejące, to jak najbardziej powinny się szczepić. Osoby po splenektomii, to też taka ciekawostka, że teraz już obligatoryjnie są szczepione przeciwko meningokokom, chociażby pneumokokom, czy hemofilus influenzae, czego wcześniej nie było. Więc jak najbardziej wszystkie osoby z chorobami współistniejącymi powinny pamiętać o tym, że są takie narzędzia profilaktyczne, bo mogą przeżyć z powodu nowotworu, a umrzeć z powodu błahej infekcji wirusowej, która w tym przypadku może się okazać śmiertelna.
Zaczęliśmy nasze spotkanie od pytania, jacy pacjenci są w tej chwili w klinice i tam pojawili się pacjenci z kleszczowym zapaleniem opon mózgowych i mózgu. A czy tutaj szczepienia mogą nam w jakiś sposób pomóc, mogą nas uchronić?
Tak, i tutaj chciałabym powiedzieć coś, o czym mówimy od lat, a mianowicie leśnicy, czyli grupa zawodowo narażona na pokucie przez kleszcza, są obligatoryjnie szczepieni przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i my praktycznie nie obserwujemy leśników jako pacjentów z tą chorobą. Rolnicy, druga grupa zawodowa, bardzo mocno eksponowana na pokucie przez kleszcza, już nie są objęci tym szczepieniem i mamy bardzo wielu rolników.
Wszakże leśnicy to prawie służba mundurowa, także dlatego też jest wydawany rozkaz, czy się leśnicy zaszczepili.
Tak, więc to jest, ale to też pokazuje efektywność szczepień, tak, bo no nie ma tej grupy zawodowej wśród pacjentów. Oni chorują na boreliozę, przeciwko której jeszcze nie ma szczepionki.
No właśnie chciałem kolejne pytanie.
Na anaplazmozę, na tularemię, czyli na te choroby, na które nie ma szczepionki, natomiast nie ma leśników z kleszczem zapaleniem mózgu, co jest pocieszające i to też daje przykład, że warto się szczepić. Teraz coraz częściej spędzamy jednak czas rekreacyjnie na łonie natury, różne biwaki, chodzimy na spacery, biegamy po lesie, mamy zwierzęta, z którymi chodzimy na spacer. Proszę pamiętać, że kleszcze to już nie tylko lasy i jakieś zarośla, ale nawet park i nasze ogródki przydomowe. Więc na ironię losu czasami mamy pacjenta pokutego przez kleszcza, który wyjdzie w szpitalu na chwilkę na spacer i też złapie nowego kleszcza, więc kleszcze są wszędzie. I skoro istnieje możliwość profilaktyki swoistej przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to jak najbardziej warto z niej skorzystać.
Kiedy powinniśmy się przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zaszczepić?
Kiedyś też się mówiło, że przed sezonem aktywności kleszczy, natomiast teraz nie mamy żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o czas. Każdy czas jest dobry. Pamiętajmy, że są 3 dawki w szczepieniu podstawowym, a potem jest dawka przypominająca. I zaszczepienie już 2 dawkami daje ponad 90% odporności. Więc nawet przyjęcie tych 2 dawek przed sezonem ma sens.
Jakim odstępach czasowych? Jak to w ogóle ten kalendarz jak wygląda tych szczepień przeciwko kleszczowym?
W zależności od tego, jakim preparatem się szczepimy, to jest średnio dzisiaj załóżmy, potem 1-3 miesiące odstęp i potem 5-12 lub 9-12 na tą trzecią dawkę i dawki przypominające co 3 lub co 5 lat w zależności od populacji i w zależności od grup ryzyka.
Pani profesor wspomniała o boreliozie i że nie ma perspektywy na szczepionkę, a to też jest jakby no, krętek, którym wydawało mi się, że powinno się w jakiś sposób zidentyfikować antygeny, które pozwolą na wyprodukowanie szczepionki. Dlaczego jej nie mamy? Czy jest w ogóle szansa na to, że będziemy mieli szczepionkę przeciwko boreliozie? Ona myślę, że jeszcze większy odsetek kleszczy jest zakażony Borrelium burgdorferi, bo tak to się chyba nazywa ten krętek. Czy jakieś perspektywy, badania naukowe, które może nas skierują do szczepionki przeciwko boreliozie?
Tutaj jest nadzieja, dlatego że trwają badania trzeciej fazy nad szczepionką przeciwko boreliozie, przeciwko 6 najczęstszym antygenom, tych patogenów, które występują w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I mogę się pochwalić, że nasz ośrodek bierze udział w tym badaniu klinicznym. Zrekrutowaliśmy pacjentów. Ci pacjenci mieli podane 3 dawki szczepionki. Obecnie są w okresie obserwacji. I jest to już ostatnia faza badań klinicznych, więc jest nadzieja, że w 2020 piątym roku ta szczepionka się pojawi i ze względu na to, że schemat trzydawkowy okazał się najbardziej skuteczny, być może w perspektywie również się pojawi taka szczepionka, która umożliwi szczepienie przeciwko tym dwóm patogenom, czyli przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu i przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi. No i to jest nasze takie życzenie, takie marzenie, żeby taka szczepionka się pojawiła. Natomiast prace są zaawansowane, obserwujemy bardzo dobrą odpowiedź, jest niedużo działań niepożądanych, głównie to są bóle w miejscu wkłucia, czy przemijająca gorączka, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry profil bezpieczeństwa tego preparatu, więc jest nadzieja i o tą nadzieję walczymy, prowadzimy badania na najwyższym światowym poziomie i mam nadzieję, że się uda.
Pani profesor, to są, mówimy o chorobach, które są tutaj na miejscu, nie musimy się nigdzie wybierać, to one nas odnajdują, grypa nas odnajduje, COVID do nas przybył, po boreliozy, po kleszczowe zapalenie opon wystarczy, że pójdziemy na spacer, nawet niedaleki, nawet nie musimy w jakieś ostępy leśne się oddalać. Natomiast jest temat podróży. Bardzo lubimy spędzać wolny czas, urlopy w odległych krajach. I czy możemy w jakiś sposób troszeczkę naszym słuchaczom opowiedzieć, czego się mogą w różnych miejscach spodziewać, jak to się przygotować do tego, do podróży, czy na przykład zacznijmy od naszej Europy. Czy Europa jest, wszystkie kraje w Europie są na tyle bezpieczne, że możemy tam tak z dnia na dzień ruszyć i nie bać się, że wrócimy z jakąś infekcyjną pamiątką?
Jeżeli chodzi o Europę, to tak naprawdę większość krajów ma podobny profil jak Polska. Co prawda, chociażby ze świata chorób kleszczowych, jest troszkę różnic w zakresie rickettsios, bo kraje basenu Morza Śródziemnego mają bardzo dużo tych chorób z grupy rickettsios. My mamy niewiele przypadków, ale też mamy. Natomiast generalnie to, co my robimy w poradni medycyny podróży, to są szczepienia do bardziej odległych zakątków, czyli szczepienia przed podróżami do Azji, głównie Azja Południowo-Wschodnia. Teraz jest jakiś boom na Tajlandię. Wszyscy latają do Tajlandii. Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Indie. To są takie główne kierunki. Afryka, Kenia, Tanzania. Bardzo dużo osób wchodzi na Kilimandżaro. Zanzibar, bardzo słynny.
No, Kilimandżaro, tam 5000 metrów, to raczej tam już tak zimno, że myślę, że żadne infekcje nas
tam... Infekcji nie ma, natomiast startując z normalnego poziomu w kraju afrykańskim, to jednak też trzeba tą profilaktykę zastosować, więc to tutaj z Afryki to głównie te destynacje. No i Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa. Brazylia, bardzo, bardzo dużo osób też podróżuje w tamte obszary. I co ja bym chciała przekazać, że przeciwko tym chorobom tropikalnym też istnieją możliwości profilaktyczne. Profilaktyki w postaci szczepień. I są dostępne punkty, które oferują takie szczepienia i które również przeprowadzą, tak jak przez ten podstawowy kalendarz szczepień, to też jest coś takiego jak książeczka podróżnika, żółta książeczka szczepień podróżnika, obligatoryjna przy wjeździe do niektórych krajów ze względu na szczepienie przeciwko żółtej febrze, którą nosimy ze sobą jak paszport, tak naprawdę, drugi ważny dokument przy podróży w tak odległe miejsca. I lekarz, który kwalifikuje do szczepień z zakresu medycyny podróży, rozpisuje w tej książeczce szczepienia. Najlepiej zgłosić się około 2 miesięcy przed planowaną podróżą, żeby to wszystko sensownie rozplanować, bo też jest potrzebny czas na te szczepienia. I możemy się zaszczepić przeciwko takim chorobom jak chociażby dur brzuszny, błonica, tężec, polio, czyli te szczepienia przypominające, wirusowe zapalenie wątroby typu A. Teraz wchodzą nowe szczepionki. Od kilku lat jest dostępna szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, też bardzo takiej poważnej neuroinfekcji. Będzie niedługo szczepionka przeciwko chikungunii, to też taka choroba tropikalna, która może przysporzyć dużo problemów. Jest szczepionka przeciwko dędze, trwają prace nad kolejnymi szczepionkami z medycyny tropikalnej, więc myślę, że naprawdę lepiej jest się zaszczepić, niż cierpieć, zwłaszcza będąc gdzieś w odległym zakątku, gdzie dostęp do służby medycznej może być różny, więc lepiej tam po prostu nie zachorować. I skoro mamy taką możliwość, to trzeba z tego korzystać.
Wspomniane kraje Afryki, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Środkowej, Południowej bardziej, to też malaria. Czy tutaj możemy liczyć na szczepienie, czy jakiś inny sposób zabezpieczamy się, przygotowując się do podróży do tych zakątków?
Niestety nadal nie mamy ogólnodostępnej szczepionki przeciwko malarii. Były prace prowadzone nad szczepionką, która była podawana w Afryce dzieciom i na razie to są jedyne doniesienia na tą chwilę. Natomiast istnieje profilaktyka farmakologiczna, czyli istnieją leki, które stosujemy przed podróżą, w trakcie podróży i po podróży, czyli w okresie jakby wylęgania tej potencjalnej choroby. I te leki też zapobiegają ciężkiemu przebiegowi choroby i zapobiegają śmierci. Więc jak najbardziej można się po taką profilaktykę zgłosić. Trzeba nawet.
Czyli tutaj jakby zapobieganie kontaktu z kleszczem i leki, które...
Nasze komary
są dokuczliwe, ale, nie są na szczęście...
Nieśmiercionośne.
groźne. A tak możemy troszeczkę potetoryzować. Zmiany klimatu, czy one nie doprowadzą do tego, że malaria prowadzi się do Europy ze względu na ocieplenie, bo komar, czy to afrykański, czy komar europejski, podejrzewam, że jakichś różnic nie ma i to raczej temperatura decyduje, czy malaria się rozwinie, czy nie.
Boimy się właśnie tego zjawiska ze względu na ocieplenie klimatu. Widzimy, że pewne choroby, które nie występowały na danym terenie, obecnie tam występują. Ze świata chorób odkleszczowych, chociażby dobrym przykładem jest Szwecja, gdzie kleszcze częściej występowały tylko w określonym obszarze. Obecnie zajmują prawie 30% kraju, więc znajdują tam dobre warunki do życia. I podobnie jest z komarami. Komary również znajdują nowe miejsca do życia, a dobrym przykładem jest chociażby wspomniany przeze mnie wirus chikungunya, który był we Włoszech w 2008 roku, gdzie doszło do zakażenia również przez podróż pacjenta i następnie zrobiły się takie lokalne epidemie, bo były komary, które były zdolne do przenoszenia tego wirusa na kolejne osoby. Więc jeżeli tylko te wektory znajdą warunki do swojego rozwoju i do przetrwania, to my również będziemy mieć te choroby. Więc ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, za ile lat będziemy mieć malarię w Europie.
Pani profesor, szczepienia, temat od setek lat już możemy znany, towarzyszący nam ludzkości. Natomiast w ostatnich czasie, zasługi też szczepień przy eradykacji różnego rodzaju chorób zakaźnych, przy opanowaniu pandemii, nieprzecenione. Możemy o zaletach opowiadać wiele jeszcze minut, godzin naszego tutaj spotkania. Natomiast bardzo aktywne są ruchy antyszczepionkowe, które domagają się likwidacji szczepień. Cała masa teorii spiskowych, które temu towarzyszy. Jak to z punktu widzenia zakaźnika, specjalisty, który na co dzień spotyka się z chorobami zakaźnymi? Jak pani postrzega takie ruchy antyszczepionkowe?
To jest przerażające zjawisko, ale tak naprawdę te osoby przestają być antyszczepionkowcami, jak ciężko zachorują. To, co ja zauważyłam, że jak ktoś ciężko przebędzie chorobę, zaczyna wierzyć w sens szczepień, w profilaktykę, w zalecenia, które są wydawane. My nie robimy tego po to, że mamy jakieś takie hobby czy taką pracę, tylko robimy to z troski o ludzi. Bo jeżeli wiemy, że takie narzędzia są możliwe, takie środki profilaktyczne są możliwe, po to się rozwija medycyna, żeby właśnie w ten sposób też pomagać ludziom. Stare hasło, lepiej zapobiegać niż leczyć, powinno być również przewodnikiem w chorobach zakaźnych.
I tym oto sformułowaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zachęcamy Państwa do skorzystania z szczepień, też z przygotowania się, jeśli planujemy wycieczkę w dalekie kraje, to też, abyśmy o tych szczepieniach, o przygotowaniu się nie zapomnieli, kontaktując się z specjalistami chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej, bo też taka chyba jest. Dyscyplina. A o tym wszystkim opowiadała pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Bardzo dziękuję.
A ja państwa zapraszam na kolejną audycję już za tydzień. Do usłyszenia.
Pytanie do specjalisty.